Ortodoksja.
Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie trochę nietypowo. Przeważnie omawiam książki typowo religijne, ale uważam, że czasem trzeba spojrzeć na problemy globalne. W związku z tym ta książka będzie spojrzeniem człowieka z Azji, czyli spoza kontynentu europejskiego, a nawet całej kultury i cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Główną bohaterką dzisiejszego spotkania, ale nie tylko, będzie książka Kishore Mahbubani, Wielka konwergencja, Azja, Zachód i logika jednego świata. Została ona wydana w 2020 roku, wtedy ją przeczytałam. Pozostawiła we mnie dość głęboki ślad i postanowiłam, że jednak wrócę do niej w Radio Ortodoksja, ponieważ nic na świecie się nie dzieje bez podłoża religijnego. I główne zdarzenia cywilizacyjne czy rozwój cywilizacji odbywa się na bazie religii. I dobrze jest wyprowadzić nas czasem z tego naszego eurocentrycznego podwórka, na którym nauczyliśmy się dzielić świat na wschód i zachód. I to jest, powiedziałabym, podział ideologiczny albo cywilizacyjny. Rzadko dzielimy na północ i południe, czyli bogactwa i biedy. Bo tak naprawdę to bieda nas mało interesuje w innych regionach świata. Interesuje nas bieda krajowa, a najbardziej osobista. Na zachodzie, czyli w Europie i Stanach Zjednoczonych, mieszka 850 milionów ludzi. I to jest niewiele ponad 1/10 mieszkańców globu. My jednak, europocentryczni, szerzej może zachodniocentryczni, lubimy sobie wyobrażać, że jesteśmy całym światem. Że nasze problemy są problemami globu, że nasza historia jest historią świata, a nasze wartości i idee są jedynymi godnymi podtrzymania i globalnego upowszechnienia. Takie nastawienie czerpiemy i z podręczników, i z mediów, a zwłaszcza ze świata polityki. Ale spróbujmy dokonać innego podziału. Zachód i reszta świata. Co wiemy o reszcie świata? Zachodnie elity prawie nic. Są tak skupione na swoich wartościach, zmartwieniach i planach, że aż 9/10 mieszkańców globu umyka ich uwadze. My, zachodni, jako Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, stanowimy zaledwie 12% mieszkańców globu. I to ci ludzie zachodniocentryczni, jak ja to nazywam, są przekonani, że liberalna demokracja to niekwestionowany zwycięzca historii i że jest to system najdoskonalszy. W związku z tym pociąg zatrzymał się na stacji pod tytułem Koniec historii. Tak głosi Francisco Fukuyama, amerykański filozof i politolog. Zresztą pochodzenia japońskiego. I on uważa, że ewolucja gatunku, ta polityczna, wyczerpała się i jesteśmy w miejscu idealnym, bez alternatywy. A jeśli nie ten ustrój, to tylko tyrania nastąpi. Tak mówią europocentryczni czy zachodniocentryczni. I mówią, nie ma punktu widzenia Boga. Staroświeckie jest mówienie z punktu widzenia zbawienia i wieczności. Ważny jest mój punkt widzenia, bo ja jestem indywidualnością. I wchodzą jakby do supermarketu i wybierają swoje idea, kwasi-religię, która do nich pasuje, bo mówią, że nie chcą tyranii Kościoła. I tego doświadczyłam osobiście. Zanim jeszcze przejdę do książki wspomnianej, opowiem o sytuacji. Leciałam do Salonik. Akurat czytałam jeszcze przed drukiem, sprawdzałam swoją książkę Słowo w niewoli. Obok pan zauważył, że coś czytam nietypowego, zorientował się i zaczęła się rozmowa. Mniej więcej taka. Ależ proszę pani, trzeba się uwolnić z tyranii Kościoła. Niech Kościół dostosuje się do ducha czasu. A co to jest, proszę pana, duch czasu? Pytam. No, proszę pani, to wolność. A Kościół ze swoim systemem ograniczeń uwiera jak gorset. Jego normy nie pasują do tego świata. Kościół musi się reformować, nie może się usztywniać. Aż się stanie tak grzeszny jak my ludzie, dodaje, i już niczego nam nie zaoferuje, żadnego autorytetu, żadnego systemu wartości uniwersalnego. Stanie się jedną z instytucji, podobną do świeckich, niepotrzebną, bo świeckim nie dorówna. No, dalsza rozmowa była taka, że ja się zapytam, chyba pan jest uczniem filozofów zachodnioeuropejskich, między innymi Johna Finnesa, to współczesny filozof uważany za wybitnego, który mówi, że jest tylko indywidualna perspektywa i nie ma żadnej wspólnej, która by budowała wspólnotę, a Kościół przecież jest dodam wspólnotą. Tam, proszę pani, nie czytam żadnych filozofów. Ale opresji Kościoła nie potrzebuję, odpowiada mój sąsiad. Nie potrzebuję tego, żeby Kościół mi dyktował, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny mających dzieci. Teraz związki można układać według własnego upodobania. Na zakończenie dodam, wie pan, może pan nie czyta filozofów, ale ta myśl filozoficzna przenika wszędzie, w debacie politycznej i medialnej i pan nią nasiąknął. I nawet nie wie pan, kto panu dyktuje tę ideę. Ale Marcin Matczak i Marcin Makowiecki w książce to z tego roku Jak zatrzymać koniec świata? Rozmowy o religii, prawie i polityce piszą. Gdy zamkniemy ostatni kościół, a chaos świata i przebodźcowanie informacjami będą nie do zniesienia, przyjdzie ktoś i nas wszystkich weźmie za gardło. I właśnie takiego scenariusza lęka się owa reszta świata, o której mówiłam na początku, czyli 90. mieszkańców globu. I teraz przechodzę do Kishore Mahbubani z jego książką Wielka Konwergencja, który pisze, a urodził się w Singapurze. Chiny nauczyły się cenić o wiele bardziej stabilność rządów niż wolność jednostki. Jedno zdanie, a ustawia do góry nogami cały system wartości zachodnich. Tu, na zachodzie, jednostka jest najważniejsza. Tam stabilność rządów jest najważniejsza. Mahbubani wyprowadza nas poza europocentryzm oraz zasadę. Nie obchodzi mnie reszta świata. Chodzi mi o to, żeby tylko podminęła się noga mojemu wielkiemu sąsiadowi. A świat nawet niech się spali. I z jego punktu widzenia 200-letnia dominacja Zachodu, gospodarcza i ideologiczna, nad resztą świata dobiega końca. O tym człowieku możemy powiedzieć, że jest obywatelem Wschodu i Zachodu. On jednocześnie nie odrzuca Zachodu, bo widzi wiele dobrego, co Zachód zrobił. Jego system edukacji, który przeprowadził, jak on nazywa, trzy ciche rewolucje polityczną, która odrzuciła feudalizm, odkrywając zwykłych ludzi, psychologiczną, pozwalającą miliardom ludzi uwierzyć, że mogą wziąć los we własne ręce, i zarządzania jako sztukę dysponowania zasobami i bogactwami zmieniającymi rzeczywistość na lepsze. Ale mówi, musimy się wyzwolić od mitu, że Zachód ze swojej natury odgrywa na światowej scenie wyłącznie dobroczynną rolę. Tak nie jest. I zwraca uwagę na zasadniczy konflikt współczesnego świata między Zachodem i Islamem. Wiadomo, konflikt w sumie na tle religijnym. I ten jedynie się pogłębia. Oba światy dryfują w przeciwnych kierunkach, patrząc na siebie z doskonałym niezrozumieniem. To cytat. I dowodzi, że w świecie islamu istnieje silna pamięć wypraw krzyżowych. Zachodnich rycerzy postrzegają muzułmanie jako bandę łupieżców, dzikusów, gwałcących i rabujących wszystko, co spotkali na swojej drodze. Zachód zaś postrzega ich jako dzielnych chrześcijańskich rycerzy, którzy podróżowali na koniec świata, by ochronić ziemię świętą przed niewiernymi. Fakty tu nie mają znaczenia, bo w każdej z kultur są silnie zakorzenione mity. Rozchodzenie się światów pogłębia stosunek do religii. Autor książki stwierdza, że większość społeczeństw chrześcijańskich staje się coraz bardziej świecka, a islamskich coraz bardziej religijna. W Danii na przykład każda postać ze świata religii może być obiektem satyry, nawet Chrystus i Mahomet. Bluźnierstwa w Danii wywołują eksplozję gniewu muzułmanów. W dodatku obie strony mają głębokie poczucie ofiary. Muzułmanie, ponieważ ponad dwa stulecia, niemal do połowy XX wieku, wszystkie kraje islamskie, od Maroka na zachodzie po Indonezję na wschodzie, były skolonizowane i nawet po dekolonizacji zachodnie mocarstwa nie zaprzestały deptania ich interesów. W ostatnich zaś dziesięcioleciach zachodnie bomby spadają wyłącznie na ludność muzułmańską, pisze Mahbubani. Choć tu muszę wprowadzić korektę, bo spadały i na chrześcijan, prawosławnych Serbów. Za to ludzie Zachodu myślą o sobie jako ofiarach muzułmańskiego terroryzmu. Potępiają 11 września 2001 roku Nowy Jork, 11 marca 2004 Madryt, 7 lipca 2005 Londyn. Dodajmy też, uzupełniając jako tą książkę, że chrześcijanie Bliskiego Wschodu, Syrii, Iraku, Libanu mają absolutne prawo myśleć o sobie jako ofiarach islamskiego naporu w XX wieku. Uciekali oni ze swoich ojczyzn albo ginęli, na przykład Ormianie i Asyryjczycy w Holokauście zgotowanym im w 1915 roku przez Turków. Syria i Liban były krajami niemal w całości chrześcijańskimi. Jeszcze w pamięci najstarszych żyjących osób, a teraz niemal w całości muzułmańskimi. Można oczywiście pytać, czy chrześcijanie Bliskiego Wschodu nie stali się ofiarami i zakładnikami polityki chrześcijan zachodnich. Do tego skonfliktowanego świata dochodzą jeszcze trudne relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I jest oczywiście klasyczny konflikt między szeroko rozumianym Wschodem i Zachodem. Wschód jest pomijany i krzywdzony, to dość wyraźna teza książki. Mahbubani widzi to zwłaszcza na przykładzie pracy struktur międzynarodowych, dobrze mu znanych, bo przez wiele lat był ambasadorem przy ONZ i skupia się głównie na ONZ i Radzie Bezpieczeństwa, ale także Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym. Pisze, że kontrolę nad każdą z tych struktur przejmują i starannie ją utrzymują państwa Zachodu. W obu bankach światowych, dodaję, zachodnie społeczeństwa nalegają, by zawsze ich szefem był Europejczyk albo Amerykanin. Czyli preferują kontrolę 12% populacji globu. Na wielu przykładach też podaję, że jeśli struktura jakaś światowa staje się niezależna i dba o interesy całego świata, a nie tylko zamożnych krajów, to jest celowo marginalizowana. Tak było z Ligą Narodu, w której Stanom Zjednoczonym dano taką samą wagę głosu jak na przykład Belgii. USA nie były więc zainteresowane jej trwaniem. Inaczej w Radzie Bezpieczeństwa, w której głos należy do 5 mocarstw. Polityka grupy 5 polega zawsze na tym, że wybiera się to, co jest dobre dla Zachodu, a na stanowisko, na przykład ONZ, wybiera się możliwie najsłabszego kandydata, bo nim można manipulować. I dlatego owa reszta świata uważa, że ONZ nie reprezentuje interesów ogromnej większości ludności globu. Chroni interesy możnych i silnych. I funkcjonuje na zasadzie podwójnych standardów. Jeszcze pochyla się nad zasadą świętą ONZ nieingerowania w sprawy wewnętrzne państw. Ale zauważa, że tę zasadę Zachód nauczył się doskonale obchodzić przez NGO, czyli Non-Government Organization, inaczej organizacje pozarządowe. I tę zasadę nieingerencji wielokrotnie podważały takie organizacje pozarządowe jak Amnesty International czy Human Rights Watch. I mówi, że wprawdzie państwa nie mają obowiązku odpowiadać na raporty tych organizacji, ale niech spróbują, dodajmy kolokwialnie. Wtedy wezmą na siebie ogromne ryzyko, bo przecież te państwa strzegą wolności obywatelskich, świętej zasady społeczeństw Zachodu. Poza tym Zachód nauczył się pomijać istniejące struktury globalne i tworzyć nowe grupy, sobie wygodne, jak G8, OECD. Daje też przykład, czy świat, reszta świata może zahamować konflikty i wojny. I mówi, że póki co nie. Bo jeśli przed wojną w Iraku i w Syrii rozbrzmiewał niemal jednogłośny chór. Przypominam, to dyplomata ONZ. Uprzedzający USA i jego sojuszników przed wojennym scenariuszem na Bliskim Wschodzie, że ta wojna doprowadzi region jedynie do chaosu, śmierci i nędzy, i tak się stało, to i tak zdecydowali silni i uzbrojeni. I zrealizował się scenariusz, który widziała reszta świata, czyli 90. globu. Mahbubi zastanawia się też, dlaczego Amerykanie wierzą w swoją wyjątkowość. A za główną przyczynę dobrego samopoczucia uznają Amerykanie pomoc charytatywną, głównie żywnościową, zagraniczną. Jak ona wygląda? Mahbubani dochodzi do tych samych wniosków, co rzymskokatolicki czarnoskóry kardynał z Ghany Robert Sarach. Otóż na pierwszym miejscu ofiarodawca zawsze stawia własny interes. Na pomoc USA przeznacza zaledwie 0,21% swojego produktu narodowego brutto. Badania zaś Quaire z 2010 roku pokazały, że Amerykanie wierzą, że przeznacza się na nią, uwaga, 25-27% federalnego budżetu. Tak media potrafią zmieniać świadomość. Danbisa Mayo udokumentowała w swojej bestsellerowej książce Did Aid, czyli Martwa Pomoc, jak Zachód okaleczył swą pomocą Afrykę. Odebrał jej bodźce do samodzielnego rozwoju. Uzależnił kraje afrykańskie od pomocy i cyklu spłat odsetek od swoich kredytów. Ta pomoc tylko zaostrzyła problemy Afryki. Kardynał dodaje, że pomoc USA uzależnia także od tego, czy rząd danego afrykańskiego państwa przyjmie zachodnią ideologię, zwłaszcza ideologię gender. Inni obserwatorzy zauważają, że pomoc jest instrumentem szantażu. Jeśli rząd danego państwa wspiera politykę któregoś supermocarstw, pomoc podąża w ślad za interesami tegoż supermocarstwa. Staje się sposobem wynagrodzenia uległych rządów. Oj, dodam od siebie, czują się to i zwykli ludzie. Pewna Ukrainka, pani Wiktoria, mówi do mnie: nie pomagajcie Ukrainie, bo ta pomoc nie dochodzi do ludzi biednych, jest rozgrabiana na najwyższym szczeblu. Ja tylko cytuję Ukrainkę. Oczywiście nie chodzi o każdą pomoc, na przykład organizowaną przez kościoły. I nie chodzi o każdą organizację, tak zwaną NGO, bo wiele z nich też i zrobiło wiele dobrego. Bardzo ciekawa jest analiza, jak rozkłada się $1, zanim on dotrze od ofiarodawcy do tak zwanego beneficjenta, czyli osoby, powiedzmy, ubogiej. 20 centów zużywa administracja kraju darczyńcy na pensję swoich pracowników. 20 centów na konsultanta, zwykle obywatela swojego kraju. 30-40 centów na sprzęt lub usługi dostarczane przez kraj darczyńcę. Do adresata trafia 20-30 centów. Także tu widać, jak są realizowane nawet przy pomocy charytatywnej interesy danego kraju. Żeby to taki ostatni komentarz, żeby bronić swoich wartości, swojej religii, oczywiście mój.
Trzeba znać interesy silnych tego świata. Nie można ślepo wierzyć w wyjątkowość, dobroczynność, uniwersalność idei różnych mocarstw. Trzeba wiedzieć, że idee narzucane zwykle miękko są powiązane z twardymi interesami światowych graczy. Trzeba też wiedzieć, że reszta świata coraz śmielej sprzeciwia się dyktatowi Zachodu. I jeszcze wrócę do Mahamabuni, który pisze, że jego pokolenie musiało ciężko pracować, aby wykorzenić ze swojej świadomości mit, że są obywatelami drugiej kategorii i ma tu na myśli narody Azji, stanowiące ponad połowę światowej populacji. Dodajmy, ale i my, prawosławni w Polsce, też musieliśmy ciężko pracować, by zrzucić, może nie wszyscy to uczynili, mit bycia obywatelami drugiej kategorii. Azjatom to się udało. Cytuję z książki Wielka Konwergencja. Dzisiaj niewielu jest w Azji takich, którzy uważają, że są obywatelami drugiego sortu. Spora część świata, tej reszty świata, błyskawicznie staje się coraz zamożniejsza i bezpieczniejsza. Dotyczy to Chin, w których produkt krajowy brutto wzrósł na mieszkańca w ciągu ostatnich 3 dekad 20-krotnie. Tą drogą poszedł Singapur, Indie, Indonezja po zrzuceniu z siebie dominacji zachodniej. Świat będzie musiał zrobić miejsce dla Azji, Afryki i Ameryki Północnej, konstatuje autor Wielkiej Konwergencji. Minęły bowiem czasy, kiedy reszta świata wyczekiwała tylko pomocy Zachodu. Teraz Zachód będzie potrzebował współpracy i pomocy reszty. Szaleństwem bowiem byłaby dalsza dominacja 12% populacji świata nad ową resztą. Tak było przez 200 lat i teraz to się zmienia. A my? W owym zderzeniu interesów świata powinniśmy być czujni na to, jak bronić prawosławia, którego świat nie lubi i z nim walczy. Odrywa Kosowo, serce duchowości i państwowości od Serbii i pozwala na niszczenie w nim setek cerkwi albo przekształcanie ich na meczety lub kościoły. Tworzy na Ukrainie rozłamową organizację cerkiewną, używając różnych form politycznego nacisku, by uznał ją cały prawosławny świat. W małych krajach, na przykład nadbałtyckich, tworzy się równoległe struktury cerkiewne, byle tylko rozbić jedność prawosławia i jego siłę. Prowadzi się z prawosławiem wojnę psychologiczną, próbując jego wyznawców obarczać winą za zło tego świata, zwłaszcza w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Świat nie sprzeciwia się ustawie numer 8371 zrodzonej przez ukraiński parlament, a wymierzonej w kanoniczną cerkiew. I to nie jest teoria spiskowa. To są fakty. Dlatego powinniśmy obserwować światową scenę, by zrozumieć i nasze europejskie podwórko, które kurczy się w swoim wpływie na resztę świata i by móc bronić tego, co najważniejsze, naszej drogi do zbawienia, a jest nią cerkiew. Dziękuję bardzo za uwagę. główną bohaterką naszego spotkania, inspiratorką do rozważań, była książka Cishore Mahbubani, Wielka konwergencja, Azja, Zachód i logika jednego świata, wydana w 2020 roku. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.